będziemy królem średniowiecznego państwa. Moi poddani oddawali mi cześć, a ja znudzony tym wszystkim zacząłem zbierać grzyby. I rosłem. Jako hydraulik radziłem sobie nieźle. Uratowałem nawet księżniczkę, a potem pokłóciłem się z bratem. Poszedł na wojnę, a ona nigdy się nie zmienia. Po pokonaniu władcy piekieł na chwilę zostałem menadżerem drużyny piłkarskiej. Ale to nie dla mnie. Postrzelałem do zombie, posadziłem pole pszenicy, jako koza wszedłem na dach stodoły, a na koniec... Kim byłem? Kim chciałem, bo jestem graczem i mogę być kim chcę. Najstarsza w Polsce audycja o grach. Gramy na maksa. W każdy wtorek o 20 w Radio Free. Słuchaj także na platformach podcastowych.
I minęła godzina 20 w Radiu Free, tak więc czas na Gramy na Maxa, tak jak i nasze intro wskazuje. Przed mikrofonem Mateusz Świdut, razem w studiu ze mną.
Mateusz Zdanowicz.
Tak jest. Realizuje nas Michał Kołacz wraz z Bartkiem, który w sumie uciekł ze studia, ale może dlatego, że Patryk też ma dołączyć do nas, bo dziś czekają nas aż 3 recenzje. Przede wszystkim WRC.
No właśnie, myślę, że przede wszystkim, jeżeli patrzymy na kaliber gier, no to Call of Duty Modern Warfare 3. Tak jest. Ale jeżeli chodzi o dobre gry, no to Ghostrunner 2 wydaje mi się i WRC, no czy dobre, to też zobaczycie, więc będzie na pewno ciekawie. Także tak.
Jest i ten, o którym mówimy. Patryku, siadaj. Miejsce jest, mikrofon do dyspozycji, tak więc ja już tutaj do góry suwak przesuwam, jak tylko siądziesz, nacisnę on i będziesz live.
Jaka
na
presja
żywo.
W ogóle.
Siadaj. No i halo.
No i halo.
No i wow. Świetnie cię słuchać. No co tam super. U ciebie?
No dzisiaj będę sobie recenzję robił gry. Czy mi się podobało, czy mi się nie podobało, powiem później, aczkolwiek po moich ostatnich wrażeniach można się domyślić. No i też gdzieś tam sobie asasynowałem, tak? Asasynowałem sobie nie tylko w Unity, ale też w innej grze.
Ale chyba nie możemy o tym za bardzo mówić, tak, jak dobrze
dlatego,
pamiętam.
Dlatego tylko tak ogólnie.
Wow.
No i też będą wrażenia w przyszłym tygodniu, tak? Bo miałem możliwość
czyli,
w pograniach.
Czyli pamiętajcie, za tydzień wrażenia z jakiejś gry Assassin's Creed.
Tak, w pełnej wirtualnej rzeczywistości, to chyba możemy powiedzieć. O. Nie no, Assassin's Creed Nexus, nie? Więcej tytuł jakby nie zdradza, czy nam się podoba, czy nie podoba, jak to działa, ale Patryk ma okazję, ma questa, tak więc no, zaprzęgliśmy go do tego, żeby sprawdził ten tytuł. Zresztą umawialiśmy się już, a ja o tym zapomniałem, że miałeś do mnie przyjechać i miałem to sprawdzić, ale tak czy inaczej po dzisiejszej audycji może się jeszcze dogadamy, bo jakby ochota na takiego Assassin's Creed'a mi jeszcze nie przeszła. Zanim przejdziemy do wspomnianych recenzji, to może zrobimy tak zwanego news shota, czyli porozmawiamy o najciekawszych wiadomościach ze świata gier wideo. Ja dodam tylko, że przed audycją nagrywaliśmy nasz podcast, który znajdziecie na Spotify, a także jutro na naszym kanale YouTube. GNM Plus, odcinek 575. Ponad 10 lat już nagrywamy.
Matko
Boska. I tam między innymi mówimy oczywiście o GTA 6, bo trzeba, nie dlatego, że chcemy. Mówimy o nominacjach The Game Awards, czyli takich Oscarach gier wideo, bo trzeba, a nie chcemy.
Nie, no jak nie chcę.
I trzecia rzecz, którą bardziej chcieliśmy, a nie musieliśmy, to porozmawialiśmy o grach Sony na przyszły rok.
Co tam Sony ma na przyszły rok?
Tak bo nie ma tego dużo. Powiemy tylko, że no, mniej więcej można się spodziewać Like Ronin, tak?
Rise of Ronin
oraz Death Stranding 2, ale to nie są tytuły prosto ze stajni Sony, tylko studiów obok.
Którym tak zapłaciło więc, Sony.
Coś jeszcze powinniśmy dostać.
W każdym razie jutro o 20 zapraszamy. Oczywiście witamy wszystkich, którzy są na czacie. Eromi, Piotrek 89, Doniu, Ketiow i Lemur. Siemka, cześć.
Tak jest. Ja wpisuję właśnie YouTube, gramy na maksa. Kto jeszcze nie dołączył do nas w tej formie, to zachęcamy, dlatego że tam też jest czat i tak jak przed chwilą Zdenio przeczytał, osoby są, witają się, ale także i my czytamy, co u nich słychać. Możecie się podzielić też waszymi jakby przemyśleniami, na przykład właśnie, bo tego w niszczocie nie będzie. Jak sądzicie, jaka gra zdobędzie tytuł gry roku, bo nominowane jest 8 tytułów, jak dobrze pamiętam. Alan Wake 2, Baldur's Gate 3.
6 tytułów, 6.
Resident Evil 4 Remake, Zelda.
I Mario.
Mario.
I koniec.
6. Na pewno?
Na pewno. W tym roku.
I musimy sobie przypomnieć, jakie gry wychodziły w ogóle w tym roku, bo umówmy się,
dużo więcej, nie?
Od stycznia to jest trochę czasu i tak. Ja mam zawsze taki problem, że te gry, które wychodziły gdzieś tak na przełomie, tak grudzień, styczeń, nawet luty, to dla mnie bardzo często są gry z poprzedniego roku, przynajmniej pamięcią tak mam, a gdzieś tak dopiero marzec, kwiecień, to są gry z tego roku, o których mniej więcej pamiętam, więc na pewno będę musiał zerknąć, zanim będę mówił na ten temat.
Ale dla ciebie, z tych, które wymieniłem?
Bo tu chodzi o, wiesz, The Game Awards, co nominowali, nie?
Gra roku. Czy w jakąkolwiek grałeś?
Grałem w demo Residenta 4, tak? Okay. Więc no ten Resident już po tym demie wiedziałem, że mi się będzie podobać, tak? To teraz gram jeszcze tego VR-owego, to jakby Resident 4, tylko że stary, ale na VR-ze. I mi się bardzo podoba, więc sądzę, że jakbym odpalił sobie czwórkę, no to bawiłbym się świetnie. Szczególnie, że demo było zrobione perfekcyjnie moim zdaniem i pokazywało wszystko, co powinno pokazać na start dla nowego użytkownika gry, że tak to nazwę.
Wiem, o jakim tytule nie powiedzieliśmy, bo mówisz 6-6, ale Spider-Man 2 jeszcze wśród nominowanych.
No on akurat tutaj raczej...
Ty grałeś chyba we wszystko?
Grałem w każdą z tych gier.
Wow. I?
No kurde, nie wiem, no...
Każda. Poproszę na wszystkich.
Nie, no co ty, nie. Moim
zielonisto.
Spider-Manowi bym nie dał i nie dałbym Tears of the Kingdom i nie dałbym nawet Mario. Wiesz, Mario z takim...
A Residentowi byś dał?
Nie, też nie, to jest 9 na 10, ale też nie dał... Znaczy, wiesz, każesz mi wybrać, no.
No, tak, to tak, Alan Wake 2 to polega.
Przeciąłbym nagrodę na pół i dał Alanowi i Baldurowi. Po połówce.
Górę dla kogo? Dół dla kogo? Dół jest cięższy, bo ma podstawę.
Może być dół dla Baldura, bo oni tam strasznie dużo takich scen różnych dla dorosłych mają.
Ja też mam tutaj... Coś, raczej... Nie wiem. Grałem w dużo grałem w te tytuły, którym bym nie dał na pewno gry roku. Grałem w Residenta, na pewno nie gra roku. Grałem trochę w Baldur's Gate 3. Nie skończyłem, więc nie potrafię wskazać, czy to jest gra roku. Skończyłem Spider-Mana 2. Nie jest to gra roku. Jest to świetna gra, ale nie gra roku. Nie wiem, może spróbuję tego Super Mario. Mamy to na kartridżu, czy dostaliśmy
czyli kody? Mateusz Fidut z tych 6 gier wybrał żadną, więc...
Nie no, ja wierzę w Alana Wake'a 2, ale to tak trochę...
Odwołujemy grę roku.
Odwołujemy, tak. To ja mogę... powiedzieć po prostu jakiś inny tytuł.
A to będziemy swoje gry roku, tak
to,
w grudniu.
To jeszcze będzie. Przejdźmy jednak do tego wspomnianego newshota bez przeciągania. Nadchodzi zapowiedź GTA 6. Rockstar Game potwierdziło, że kolejna część Grand Theft Auto, którą wszyscy nazywają GTA 6, w skrócie otrzymała zwiastun w grudniu na święto 25-lecia firmy, chociaż oficjalnie nie ujawniono nic więcej. Mamy ogólny zarys istoty aspektów związanych z grą. No i tak naprawdę możemy tutaj tylko spekulować, czy będzie to 2024, czy 2025. Ja stawiam, że raczej 2025, bo Rockstar jest znany z tego, że co najmniej rok mija, odkąd zapowiadają jakiś swój nowy tytuł.
Ja obstawiam, że przyszły rok jednak będzie datą premiery. Czy później to inna kwestia, ale moim zdaniem zapowiedzą to na jesień przyszłego roku.
Aha, czyli a to kłócimy się, kiedy wyjdzie?
Jaka będzie data premiery w zwiastunie, nie?
A, data premiery, no to tak, data premiery rzeczywiście może być w przyszłym roku, natomiast też premierę widziałbym raczej w przyszłym roku, szczególnie, że ich gry są dość duże i tam zawsze wychodzi pewnie masę błędów przed wypuszczeniem gry, więc no nie spodziewałbym się tego szybko, że wyjdzie.
Ja tylko sprawdzam jeszcze, ale nie widzę dokładnej daty, bo oczywiście założono to to studio w grudniu 98 roku. Na ten moment.
W tamtych czasach nie prowadzono pewnie takich, wiesz,
24 lata temu, ale chciałbym wiedzieć, jaki to jest dzień, bo byśmy mieli newsa. Jeszcze nikt o tym nie napisał, bo chyba nawet nikt nie pomyślał, żeby to sprawdzić. Tak więc...
To oni sami nie wiedzą pewnie.
Wiesz, po prostu liczą, dajcie znać.
Liczą grudzień, nie? Jako...
Drodzy słuchacze i drodzy czatowicze, czy może dokopiecie się do tej informacji, który to dokładnie był dzień? Może tam w Ameryce, ja wiem, że to trochę zacofany kraj, ale może mają jakieś KRS, i można tam sprawdzić datę konkretną. U nas nie byłoby tego z tym problemu. Niestety tam się jeszcze płaci czekami. Dobrze, kolejny news. Zelda dostaje film. Według ogłoszenia Nintendo film aktorski na podstawie popularnej serii gier jest w trakcie produkcji. Reżyserią filmu zajmie się Wes Ball, twórca serii Więźnia Labiryntu i nadchodzącego Kingdom of the Planet of the Apes. Film będzie współfinansowany przez Nintendo i Sony Pictures Entertainment. Shigeru Miyamoto będzie producentem filmu wspólnie z Avi Aradem, czyli producentem takich filmów jak Spider-Man Into the Spider-Verse, który był nagrodzony Oscarem. Po ogłoszeniu informacji akcje Nintendo oczywiście wzrosły aż o 6,5%, co było największym wzrostem firmy w przeciągu 3 ostatnich lat.
Tak, no proszę,
finansowo.
Aż zapowiedzą Switcha nowego.
A propos Switcha, Hogwarts Legacy zmierza na Switcha, dostał już zwiastun, który możecie obejrzeć i sprawdzić na stronie gramy na max.pl oczywiście. I co ciekawe, ograniczenia sprzętowe Nintendo zmusiły twórców na ustępstwa i zrobili, że ta gra się zmieściła w 8 gigabajtach, więc brawo, jak no się chce, to się da. Jestem tylko ciekawy, jak to będzie działało. A jeśli nie lubicie ograniczeń Switcha, to nadchodzi nowy Steam Deck w wersji OLED. Oficjalnie Valve przedstawiło tę wersję. I będzie ona dostępna od 16 listopada. Będzie wysyłana, bo się zamawia przez stronę internetową. Będzie lepszy ekran, mocniejsza bateria i wydajniejszy wentylator, czyli konsola przenośna będzie głośniejsza, to wam mówię. I przy okazji standardowe wersje konsoli z LCD-kami i 64 i 512 GB pamięci wewnętrznej zostaną wycofane ze sprzedaży, więc tam chyba już są jakieś przeceny, więc jak ktoś poluje...
No, no i to... bateria ma być lepsza, to wspomniałeś?
Tak,
bo,
tak.
Okej, to przysnąłem na chwilę. Natomiast
jeśli ktoś z was przysnął, to polecam, gramy na max.pl, tam możecie poczytać więcej i też obejrzeć zwiastun zapowiadający.
Czy to był ostatni news?
Tak, to był ostatni
dobrze,
news.
Że nie, ale... Dobrze, że nie przysnąłem za kierownicą.
Bo czeka nas teraz recenzja WRC.
Tak,
tak więc chwila muzyki przed nami, no i wracamy z materiałem.
Na maksa.
WRC 2023, gramy na maksa, recenzja. Czy ta gra może dachować? Czy ta gra może się wykoleić? Czy to jest...
Może.
Czy to jest spełnienie marzeń wszystkich fanów motorsportu?
Nie.
Bo w tym roku po raz pierwszy, kto inny zajmie się marką WRC od wielu lat, bo trafia ona ponownie, chyba ponownie, jak dobrze
nigdy
pamiętam.
Nigdy nie robiło Codemasters serii WRC.
Ale Electronic Arts? Dobra, mniejsza z tym. Electronic Arts wydaje, producentem Codemasters, dosłownie tydzień temu premiera miała miejsce 3 listopada. Ty ogrywałeś wersję na
Na PC.
Na PC. No i proszę, zaczynajmy. Co ci się podobało, co ci się nie podobało i dlaczego ta gra może się jednak wykoleić?
Na pewno się wykoleja ta gra, jeżeli chodzi o performance. I z tego, co widziałem, to nie tylko na PC-cie, tylko na konsolach też nie jest idealnie. No natomiast PC-towa wersja kontynuuje trend niezbyt dobry zoptymalizowanych gier PC-towych w tym roku, bo niestety bez dosłownego grzebania w plikach gry i doklejania kilkunastu linijek kodu, gdzie tam znalazłem na forum z poradami jakimiś, żeby poprawić płynność gry, no to bez tego się nie obeszło, a i tak nawet po tym nie było idealnie. Oczywiście bez tego spadki FPS-ów były częstsze. To jest kwestia shaderów, coś z shaderami, nie znam się, wiem tylko, że o to chodzi. I to było no, dosyć takie poważne, ale po tym moim osobistym, że tak powiem, zmodowaniu gry trochę sytuacja się polepszyła, natomiast i tak często się zdarza, że dwa razy na wyścig, czy nawet raz są właśnie spadki FPS-ów, bardzo króciutkie często to jest, dosłownie, nie wiem, trwa to przez sekundę, no ale jeżeli w takiej grze, gdzie naprawdę bardzo się liczy precyzja, wydaje mi się, że wiele bardziej niż w typowych grach wyścigowych, takich jak Forza czy Gran Turismo, bo tutaj często trasa jest bardzo wąska i każdy błąd to wypadnięcie z toru, to jednak spadek FPS-ów na zakręcie to równie dobrze możesz zrestartować już potem wyścig. I nie wyścig, przepraszam, ja to tak mówię, wiecie, skrót myślowy, ja wiem, fani rajdów się bardzo oburzają, jak się mówi, że to wyścigi, ale jakby no, bear with me.
Ja tylko dodam, że jakby do tej pory Codemasters pracowało na własnej technologii.
Tak.
Tak zwane EGO.
To były czas.
I niestety wraz z przejęciem przez Electronic Arts zostało zmuszone, no nie wiem, wypracowano taką decyzję, że EA Sports WRC no, tutaj była zastosowana technologia po prostu Unreala.
Unreal Engine 4, nie rozumiem po co, oni to tłumaczą tym, że dzięki Unrealowi mogli zrobić dłuższe trasy. Tylko czy one są naprawdę niezbędne, to jest moje pytanie i czy naprawdę one nie były możliwe na tym poprzednim silniku, bo to jest też kwestia a propos tego performance'u tej gry, jak ona działa. Dirt Rally 2.0, czyli gra, która wyszła 5 lat temu, czy 4 lata temu, czyli poprzednia gra właśnie rajdowa od Codemasters, wygląda lepiej i działa lepiej niż nowa gra, która wyszła te 4 lata później, właśnie w WRC. Więc to jest dosyć taka zagwozdka dla wszystkich, że no, trochę szkoda, że zrezygnowali z tego swojego silnika, który znali już bardzo dobrze, który właśnie no, mieli opanowany tak, że to i działało dobrze i wyglądało świetnie. I też fizyka była bardzo dobra, więc trochę nie rozumiem tej przysiadki na Unreala, bo jakby nawet jeżeli faktycznie chodziło o to, że mogą dać te dłuższe trasy, no to jednak ilość minusów tej przysiadki zdecydowanie przewyższa to, że wow, no są dwie długie trasy i no trochę szkoda. Pod względem kontentu jest ok, jak na początek, bo wiadomo, Dirt Rally 2.0 też był rozbudowywany sezonami i DLC w trakcie jakby życia tej gry. Natomiast jeżeli chodzi o sam model jazdy, jest troszkę łatwiej niż w Dirt Rally 2.0, co akurat, jak pomijając i zakładając, że ta gra działałaby dobrze, to polecałbym jako takie nawet wejście w gatunek gier rajdowych, bo naprawdę, nawet właśnie jak wróciłem do Dirt Rally 2.0 teraz na PS5, to miałem większe problemy z utrzymywaniem się w ogóle na trasach niż w WRC tym nowym i to no, dla niektórych to może być minus, nie? Bo niektórzy mówią, że to jest bardziej arcade'owy, mniej realistyczny WRC, natomiast ta seria WRC wydaje mi się, że zawsze była taka trochę właśnie mniej realistyczna niż Dirt Rally i to jest, no nie będę ukrywał, że sam model jazdy jest przyjemny, nie? To jakby jazda w ogóle w grach rajdowych jest fajna i to jest taki nieporównywalny jakby trochę poziom doświadczenia z innymi grami wyścigowymi, z innymi grami z samochodami, bo no jednak tu walczysz z czasem bardziej i z tym, żeby każdy zakręt był idealny i żeby nie popełniać błędów, które są wiele bardziej jakby poważne. Jeżeli konsekwencje błędów są bardziej poważne niż w jakiejś Forcie Motorsport na przykład. Więc ja bardzo lubię ogólnie te gry. I model jazdy, mimo że jest właśnie troszkę bardziej arcade'owy niż w Dirtach Rally, czyli w poprzednich tych grach od Codemasters, to i tak jest dla mnie całkiem satysfakcjonujący, chociaż no, ta satysfakcja jest troszkę mniejsza z tego, że nam się udaje, skoro poziom trudności jest trochę mniejszy, to też jest takie no, coś za coś, ale jeździ się przyjemnie moim zdaniem i pod tym względem akurat jest okej. Tak samo jeżeli chodzi o tryb kariery też jest całkiem różnorodny, chociaż jest bardziej taki nijaki niż, no bo nawet to, jak menu wygląda, to co się dzieje, to w Dirt Rally to ma jakiś tam charakter, wygląda to, że patrzysz, widzisz, że to jest Dirt Rally, a tu jakby pokazać na przykład screen z menu wyboru wyścigów, to bardzo podobne na przykład jest do tego, co mają w F1 w tej serii też, którą ma EA teraz już, więc to jest takie trochę unormowane wszystko, co też trochę szkoda, że Ale gra brzmi na pewno bardzo dobrze, nawet troszkę lepiej momentami niż Dirt Rally 2.0, więc tutaj pod względem audio Codemasters na pewno spełniło oczekiwania.
I co ważne, też jeśli chodzi o samą jazdę, mamy 78 modeli samochodów, w tym 10 takich aktualnych zespołów, które teraz jeżdżą.
Tak, tak, tak.
W WRC.
Oczywiście jest dużo kategorii, tych, zaczynamy to od, w karierze od tych najsłabszych samochodów, chociaż możemy też wybrać sobie na początku, jaką karierę chcemy, więc nie trzeba od razu jeździć tymi samochodami z WRC 1, bo one są przecież najpotężniejsze i nawet w tej grze trudno je opanować. Natomiast...
Są jakieś legendy,
tak,
są
tak,
kickary,
nie, chciałem powiedzieć o tym, że jest
dalej.
Nowość taka, ale nowość, z której zupełnie nie korzystałem.
Nie zostałeś konstruktorem?
Nie, nie. Znaczy spróbowałem oczywiście, bo można tu konstruować własne auto, ale w praktyce to było tylko dla mnie męczące i takie najlepiej wybrać po prostu jakieś auto z dostępnych, niż konstruować własny samochód. I to jest taka fajna ciekawostka, ale to jest takie na zasadzie coś, no dobra panowie, musimy wymyślić jakąś nową rzecz, której nigdy nie było w WRC, nie? Takie trochę to...
Ale to jest w stylu...
Już lepszy byłby tryb fabularny, jakaś kariera typu jak była w F1 nawet wprowadzili. No, no to jest tak, że zaczynasz jakby ze szkieletem samochodu i po prostu potem dodajesz podwozie własne, że to nie wygląda jak inny samochód jakiś, tylko że faktycznie możesz zbudować własny, który wygląda tak jak chcesz, no ale to zawsze...
Ale to tylko tak klikasz, czy to może jest trochę w stylu na przykład Car Mechanic Simulator, gdzie wkręcasz śrubki? Jakby to tak zrobili...
Albo tak, to by to... też było ciekawe.
Wow.
Nie jest to już do tego stopnia. Natomiast no to jest taki bardziej dodatek, ciekawostka jak dla mnie.
No to sprzedałem im pomysł na przyszłoroczną wersję.
I to tak naprawdę tyle. No wydaje mi się, że gdyby ta gra działała dobrze i gdyby wyglądała lepiej, to dałbym tej grze 8 na 10, bo właśnie jako casual, nie jako casualowy fan, bo wiem, że bardziej zaawansowanym fanom gatunku nie pasuje trochę model jazdy podobno, natomiast ja jako casual dałbym tej grze 8 na 10, gdyby faktycznie gdyby działało technicznie, gdyby było dobrze, ale jako, że tak nie jest, to ode mnie WRC nowe dostanie
6,5.
Myślałem nad 7, ale jednak no... Kurde, no panowie.
Autonomiczna twoja decyzja.
6,5 na 10 wydaje mi się, że to jest sprawiedliwy, biorąc pod uwagę stan techniczny WRC, bo jeździ się przyjemnie, ale działa nieprzyjemnie.
Tak jest. Tak więc 6,5 na 10 odgramy na maksa. A my zaraz wracamy z kolejną recenzją, bo tym razem coś jeszcze lepszego. Ghost Runner 2.
Ale jeszcze chciałem tylko powiedzieć, bo ktoś pyta, że recenzowaliśmy kiedyś jakąś grę, która działa się w Krakowie, akcja i tak, to chyba było The Medium, nie, bo tam akcja w Krakowie.
Tak.
To chyba to.
Świetny tytuł.
A propos pytania o MW3, no to będzie recenzja, to poczekaj, to
tak,
Izaja,
za
doczekasz.
Za chwilę.
Na maksa.
No i w Gramy na Maxa czas na recenzję Ghost Runnera 2. To jest polska produkcja od One More Level, wydawcą 505 Games. Gra pojawiła się 26 października tego roku i na pewno jest to jeden z tytułów, które może grać o tytuł gry roku polskiej.
Tak,
zdecydowanie, ale na pewno też jest to produkcja, która jest nominowana w kategorii gra akcji na tych Oscarach growych The Game Awards, tak więc kibicujemy jak najbardziej, żeby udało się zgarnąć statuetkę. Ze mną oczywiście Patryk Ciesielka, który skończył ten tytuł. Ja tu jestem trochę pomocniczo, bo zdarzyło mi się zagrać dosłownie 25 minut na Gamescomie, ale wydaje mi się, że sprawdziłem dużo fajnych elementów i będę mógł trochę wejść z tobą w polemikę. ale zaczynając może od początku, jest to po prostu kontynuacja, jeśli chodzi nawet o fabułę pierwszej
tak,
części.
Tak, zdecydowanie. Jest to kontynuacja naszego historii, naszego bohatera Jacka, czyli tego Ghost Runnera. I tak naprawdę główna rzecz, jakiej dowiadujemy się w tej grze, w fabule, to jest tak jakby ten cały background, tak? To cała historia tych Ghost Runnerów. Okazuje się, że jest ich więcej i no tam to wszystko się rozwiązuje. Z czasem nie będę też wchodził jakoś mocno w fabułę, bo wydaje mi się, że w tej fabule wszystko mogłoby być spoilerem z tego względu, że ona nie jest skomplikowana. I można by było w wielu grach określić to jako coś złego, aczkolwiek jeżeli chodzi o samą grę, to po pierwsze ona nie jest długa, to od razu zaznaczę na początku, to nie jest długa gra, znaczy też zależy jak nam idzie, tak? No jeżeli mamy tam załóżmy po 500 śmierci w jakimś danym levelu, no to będzie trwało dłużej, tak? Mi się wydaje, że nie przeszedłem tego jakoś super płynnie, ale że nie było najgorzej i nie miałem takiego odczucia, że się bardzo męczyłem, a miałem na przykład w poszczególnych planszach, tak, poszczególnych levelach, miałem po 130, załóżmy 140 śmierci, więc to wydaje się dużo, wydaje się duża liczba, aczkolwiek biorąc pod uwagę najlepszy aspekt tej gry, który został przeniesiony z jedynki, czyli wczytywanie gry po śmierci, to jest kliknięcie przycisku i już jesteśmy z powrotem w grze, więc to jest coś niesamowitego i naprawdę każdy twórca gier powinien robić coś takiego w swoich grach, bo jest to niezwykle płynne przejście i nie odczuwamy wtedy tej śmierci w tak bolesny sposób, tak, że mamy jakiś ekran czytywania albo napis nie żyjesz i się wszystko ładuje i z powrotem wchodzimy do gry. Tutaj jest to tylko pyk, pyk, jesteśmy z powrotem w grze. Co też łączy się z samą dynamiką gry, tak? No bo gra jest niesamowicie szybka i zachęca nas do jak najszybszego przechodzenia poziomu, tak? Nie pamiętam, czy w jedynce były dodane kombosy, w sensie naliczanie tych ciosów. Nie zwracałem na to uwagę, natomiast tutaj w tej grze już zacząłem na to zwracać uwagę i to spowodowało, że chciałem zrobić jak najszybciej dany segment, nie jeżeli chodzi o czasowo, tak? No czasowo wychodziło naturalnie szybciej, ale chciałem mieć jak największe kombo, czyli jak najszybciej zabić przeciwników, przeskakując z jednego do drugiego w jak najkrótszym czasie. Co było dość mocno pogoniało mnie to kombo, bo na początku, jeżeli nie mamy odpowiednich perków kupionych, no to kombo dość szybko schodzi, tak? I chcieliśmy to zrobić jak najszybciej. W połączeniu z tym szybkim restartem dawało to masę satysfakcji, tak? Bo nie czuliśmy, że musimy czekać na restart gry, że musimy zaraz znowu odpalić to i znów przeskoczyć i po 3-4 sekundach zginąć, żeby znów czekać na wczytywanie gry. Co jest no mega plusem, jeżeli chodzi o tą produkcję. I tak jak wspomniałem, gra jest bardzo szybka, więc jeżeli ktoś lubi tego typu produkcje, gdzie my umieramy na jeden cios i przeciwnik umiera na jeden cios, no to zdecydowanie ta gra mu się spodoba, tak? Jeżeli jeszcze lubi takie klimaty cyberpunka, to na pewno. To nawet niech się nie zastanawia, niech nie czeka teraz do końca recenzji, tylko bierze i kupuje, tak?
No jakby tylko ja zaznaczę, jak ktoś w ogóle nie grał w Ghost Runnera, to jest gra z perspektywy pierwszej osoby, gdzie jesteśmy takim swoistym, bym powiedział, trochę samurajem z tą kataną, tak? I po prostu biegniemy jak najszybciej, unikamy ciosów i tutaj też jest tak, że jeden cios to od razu zarówno śmierć i przeciwnika, ale również i nasza, więc cała trudność tej gry właśnie polega na tym, że dużo razy tracimy to nasze życie, no bo bardzo łatwo je stracić, tak? Ale tutaj dochodzą te kombosy i tak dalej. Ja chciałem się tylko zapytać, bo mówiłeś, że kupujemy kombosy. Na jakiej zasadzie zbieramy jakieś fundusze, czy odblokowujemy je po każdej lokacji? Jak to działa, to odblokowywanie tego?
Otóż tak, tutaj mi się wydaje, że jest to taki downgrade względem jedynki, bo bardzo mi się podobał ten system tetrisowy w jedynce. Tutaj już powiem, jak to wyglądało. Mieliśmy takie klocki jak z Tetrisa i układaliśmy je na takiej planszy kwadratowej, tak, czy tam prostokątnej. I zależnie jakie ułożyliśmy, no to mogliśmy odpowiednie mody wsadzić sobie do naszego tak jakby ekwipunku. Przez to mieliśmy tam jakieś ulepszone moce i tak dalej. Tutaj wygląda to inaczej. Tutaj my zbieramy na mapie znajdźki takie jakby, po prostu takie chipy fioletowe. Jak zbierzemy odpowiednią ilość, to odblokowuje nam się kolejna ścieżka. I mamy cztery ścieżki do odblokowania. i przy zdobywaniu kolejnych tych fioletowych chipów odblokowują nam się kolejne sloty w danej ścieżce, tak? Czyli mamy jeden słupek, mamy, w którym nam się odblokowują wszystkie rzeczy, potem odblokowuje nam się drugi, w którym nam się odblokowują kolejne rzeczy, tak? I teraz, co ciekawe, tutaj bierzemy sobie te wszystkie umiejętności, kupujemy je za punkty, które zdobyliśmy przez walkę z przeciwnikami, przez pokonywanie planszy, czyli po prostu zdobywamy je naturalnie. To nie jest nic niesamowitego i po przejściu całej gry nie udało mi się odblokować wszystkich umiejętności, aczkolwiek udało mi się odblokować tak, żeby wykorzystać tak naprawdę najciekawsze. Więc tutaj, jeżeli ktoś chce sobie wykupić, bo jak wykupimy wszystko, i tak wszystkiego nie wrzucimy. Więc tak czy inaczej, jak przechodzimy grę, no to kupimy sobie to, co nam odpowiada, gdzieś tam wynika to z gry, że tym nam się lepiej grało, tym nam się gorzej grało. I teraz w każdą tą kolumnę możemy wsadzić ulepszenia tylko z danego typu. Czyli na przykład są ulepszenia do parowania i no tam mamy kilka różnych umiejętności, tak, lepszych, gorszych i możemy je sobie ustawić w tym słupku. I nie możemy do tej umiejętności wsadzić na przykład perków, które odpowiadają za szybkość poruszania się, powiedzmy. I musimy po prostu trzymać się, chyba że kupimy sobie perka, który odblokowuje wsadzanie modów gdzie chcemy, więc tylko że on jest drogi i tutaj mamy jeszcze taki licznik, jakby ile możemy tych modów wsadzić, bo każdy mod ma swoją wagę, więc możemy wsadzić, załóżmy, mamy pulę 32 punktów i możemy tylko z mody o takiej wartości łącznej wsadzić do tego naszego systemu. Brzmi to skomplikowanie, ale tak naprawdę jest to bardzo prosty system, który nie wymaga od nas jakiegoś niesamowitego zastanowienia się. Po prostu jeżeli ten ma więcej, a ten ma mniej, a mamy mniej punktów, to wsadzimy ten, co ma mniej, tak? No, mimo że chcielibyśmy tamten, ale się nie zmieści, musimy nazbierać znowu tych fioletowych chipów, więc naturalnie nasza postać nie będzie od początku OP, tylko będzie po prostu rosnąć w siłę z czasem, tak jak będziemy zbierać te fioletowe chipy. I nie widzę tutaj w ogóle żadnych przeszkód, żeby przejść tą grę bez żadnych ulepszeń. Jeżeli ktoś zdecydowanie chciałby sobie zrobić taki challenge, to jak najbardziej można, bo gra jest troszkę prostsza, jeżeli chodzi o jedynkę.
To też zauważyłem, dlatego że ja do jedynki tam zraz podchodziłem, ale trochę mnie zniechęcało to, że ciągle traciłem te życie i to robiło się dosyć frustrujące. Tutaj przez to, że możesz się faktycznie zatrzymać i trochę pomyśleć, plus nie tylko to, że w jedynce bardziej było to, że biegniesz, przeciwnicy, biegniesz, ciągle biegniesz. Nie było takiej chwili na zastanowienie, a tutaj są jednak te elementy na przykład logiczne, że musisz coś tam przesunąć, czy tam gdzieś pójść, wtedy ci otworzy przejście lub coś uderzyć. Tak więc spowalnia to trochę rozgrywkę i daje ci, wydaje mi się, takiego oddechu na to, żeby przygotować się mentalnie na wysoką pracę mózgu, tak, żeby skupić się, żeby to wszystko szybko poszło. Więc dla mnie to jest plus. Dla fanów jedynki myślę, że nie do końca może im się to spodobać, ale to chyba dwójka jest też takim trochę wyjściem do tych graczy, którzy właśnie nie mieli okazji grać w jedynkę, a chcieliby coś ekstra tutaj sprawdzić. Tym bardziej, że można byłoby pomyśleć, że tu jest trochę tylko ładniej. Właśnie są te przerwy z pomyśleniem o logicznym rozwiązaniu jakiejś zagadki, ale też jest zupełna nowość i zupełnie nowe lokacje związane z naszym motocyklem, bo pojawia tak, się motocykl. Tak. I tutaj powiedz coś więcej, ja tylko chwilę grałem, bardzo mi się podobało. Faktycznie tutaj też bardziej musimy myśleć trochę do przodu, bo on bardzo szybko jedzie, ale też to zazwyczaj chyba te momenty są wszystkie na czas, więc mamy licznik, który odlicza, więc nie możemy jechać zbyt wolno, bo na przykład nie dolecimy, wyskakując na jakiejś rampie do następnej półki, lub też po prostu będzie koniec gry, bo czas się skończy.
Tak. I tutaj chciałem wspomnieć właśnie o tym naszym motorze, tak, względem całej konstrukcji gry, bo moim zdaniem ta konstrukcja gry jest świetna. Bo wydaje mi się, nie chcę teraz mówić na 100%, ale wydaje mi się, że ostatni przeciwnik, z którym mamy do czynienia walczyć, nie mówię o bossach, tylko o zwykłych przeciwnikach, których pokonujemy, pojawia się w ostatniej lokalizacji. Więc cały czas dostajemy coś nowego i ten motor, tak, który gdzieś tam był reklamowany, tak, on był na tych zwiastunach i tak dalej, On pojawia się wcale nie tak na początku gry. Wydaje mi się, że musiałem pograć ze 3 godziny, może nawet 4, żeby dotrzeć do tego motocykla naszego. I teraz, jak ten motor działa względem tej gry, tak? No bo zawsze poruszaliśmy się, skakaliśmy, przeskakiwaliśmy, no tutaj mamy motor, tak, czyli tylko jedziemy do przodu. Tak by mogło się wydawać, ale twórcy nie skupili się tylko i wyłącznie na samym motorze, bo no w motorze jak najbardziej możemy ciachnąć kataną i możemy strzelać z tego motoru. I to jest wszystko, co możemy zrobić na naszym motorze, tylko że mamy tutaj niesamowicie stworzone mapy, które urozmaicają nam całą jazdę tym motorem, tak? Czyli jeżeli wymyślimy sobie jakiś kosmiczny wyścig, tak, na motorze, to mamy w głowie, że gdzieś tutaj przejeżdżać po ścianie, gdzieś tak robić jakieś pętle.
Lasery, jakieś, bajery. To wszystko tu jest.
Wszystko jest, dokładnie. Tutaj jest wszystko, zmiana pozycji jechania, już pierwsze przedstawienie motoru, jak jedziemy gdzieś tam po jakąś drogą i potem jest taka cutscenka, że on wyskakuje, tak, na tym motorze i zaczyna spadać z tej wieży, w której tam się poruszamy, tak? Zaczyna spadać z tej wieży, no i co robi nasza postać? Nasza postać przekręca motor i zaczyna jechać po tej ścianie w dół budynku, tak? I rzeczywiście to czujemy przez tą prędkość tego motoru i przez to, że tak naprawdę nie możemy za bardzo zwolnić, bo po pierwsze, jeżeli gdzieś tam wjeżdżamy w jakąś rurę i zwalniamy, no to nasz motor zaczyna też albo odpadać od tej ściany, albo po prostu gubimy się w kierunkach, tak? No bo jak jeździmy sobie gdzieś tam w jakiejś pętli, no to wtedy jest to ciężko wyłapać, dlatego musimy utrzymywać cały czas tą prędkość i przeskakujemy z pozycji pionowej, także jedziemy sobie po prostu w pionie, nagle skręcamy, jest lekka rampa i skręcamy sobie i jedziemy po ścianie bokiem, tak? Więc wygląda to niesamowicie i mamy nawet jednego bossa, który jest całkowicie poświęcony na jazdę motorem, więc tutaj nie będę dużo zdradzał, aczkolwiek bardzo świetnie się go pokonywało i podoba mi się to, że nie każdy boss jest stworzony w taki sposób, że bijemy go mieczem albo strzelamy do niego jakimiś shurikenami, tylko rzeczywiście są tutaj takie urozmaicenia i pokonywanie tych bossów w taki niestandardowy sposób.
Ja mam jedno jest pytanie właśnie. Tylko.
A no, jest tylko pytanie od publiczności studiu, tak. Proszę, Mateuszu. Okay.
Czy jest opcja włączenia widoku zza motocykla, czy tylko cały czas FPP?
Szczerze
nawet nie sprawdzałeś.
Nie? Nawet nie sprawdzałem,
wydaje mi się właśnie, że nie ma. Bo ja w ogóle tylko zagrałem prolog, dosłownie jakiś pierwszy boss w grze, to do niego tylko zdążyłem dojść. No ale zobaczę, może w praktyce to nie będzie mi przeszkadzać. Powiem, że na przykład w Cyberpunku, jak jeżdżę na motocyklach, to zawsze sobie przełączam na widok zza tego.
To są zupełnie inne tyle jazdy i zupełnie inne modele jazdy przede wszystkim. Ja na przykład nie miałem z tym problemu, nawet gdyby, bo jak mówisz o takim Cyberpunku czy jakichś innych grach, no to jednak możemy się zatrzymać na tej przeszkodzie.
Tak, nie, bo wiesz, mówisz o tych wszystkich tam jakichś jeżdżeniach po jakichś ścianach i tak dalej, to może się wydawać
tak,
widoku
aczkolwiek
trochę.
Bardziej to jest dość naturalne i w to wszystko są wplecione przeszkody, żebyśmy na przykład jak wjeżdżamy do jakiegoś tunelu, żebyśmy nie jechali tylko cały czas na dole, to musimy na przykład, są jakieś wiatraki czy coś takiego, żeby po prostu przejechać między tymi łopatami i wtedy, no i w ten sposób pokonać tą mapę, więc wykorzystujemy to, co twórcy nam dali, tak? Nie mamy tutaj jakiś dużo, na motorze w ogóle nie mamy możliwości tak jakby podjęcia decyzji, którędy chcemy jechać, tak?
No liniowe, tak.
Tak, jest dość mocno liniowe, natomiast te walki z przeciwnikami już tutaj mamy możliwość pójść do przodu, w prawo, w lewo i tak naprawdę na kilka sposobów możemy przejść dany etap i to rzeczywiście się różni od siebie, więc tutaj
Patryku,
spoko.
Podsumowanie, ocena.
Tak jak na początku gdzieś tam Paweł ode mnie wyciągał, jaka będzie ocena i mówiłem, że to będzie 9.
To tak będzie.
To tak będzie, tutaj nic się nie zmieniło, bo tak jak mówię, mógłbym ponarzekać na długość rozgrywki, ale szczerze powiedziawszy...
Czy ja wiem, od 7 do 9 godzin tak naprawdę, jak chcesz wszystko kolekcjonować, to nawet teraz sprawdziłem How Long to Beat, to jest 14. Będziemy recenzować Modern Warfare 3. To moim zdaniem to jest bardzo długa gra, w którą teraz grałeś i w sensie jak na takie tempo akcji i jak dużo musisz wykonać pracy, bo tak naprawdę widzisz sekundę pewne rzeczy.
Tak, ale też właśnie przez to tempo nie wydaje się ta gra na tyle długa i przez to, że jest tylu tych przeciwników i oni są przedstawiani z czasem i cały czas są dokładane nowe rzeczy, jeżeli chodzi też o te wszystkie perki i tak dalej, udoskonalanie naszej postaci, no to to wszystko powoduje, że ta gra naprawdę nie wydaje się długa. I to, że powiedziałeś, że nawet 14 godzin, no to czuję się trochę zaskoczony.
Ale to wiesz, jak wszystko wymiecisz, 100%.
No znaczy, jeszcze będzie. Ja byłem pewnie bardzo bliski wymiecenia wszystkiego na 100%, więc wydaje mi się, że no tam z 12 godzin miałem. No.
Pewnie jeszcze będzie DLC, więc trochę będzie kontynuacja.
Także jeżeli komuś się podobała jedynka, to zdecydowanie dwójka właśnie też mu przypadnie.
Mi się podobała i nie wiem, ja chyba muszę pogrzebać w opcjach na PC-cie sterowania, bo mam wrażenie, że trochę jest mniej precyzyjne celowanie, czuję się trochę gorzej niż grając w jedynkę, mniej właśnie tak, nie wiem, jak
jest
to określić.
Mniej pomocy, przynajmniej na początku jest mniej pomocy, jeżeli chodzi o rzucanie shurikenami i tak dalej,
nie,
ale nie można
chodzi o takie
perki
rzeczy jak odbijanie pocisku, który, jak ktoś z ciebie wystrzeli, to możesz odbić ten pocisk w kogoś innego. I w jedynce to było dla mnie bardzo takie proste, intuicyjne, a tutaj mam wrażenie, że ten pocisk tak leci jak
i tak
chce.
Jak mówię, do tego są perki. Także wszystkich zachęcam serdecznie do zagrania w Ghost Runnera 2. Nasza polska, bardzo dobra gra i te wszystkie nominacje wydaje mi się, że nie są na wyrost. Także
nie
bierzcie
są
i grajcie.
9 na 10 odgramy na maksa. Dziękujemy producentowi za dostarczenie kopii do recenzji. A teraz czas na recenzję Modern Warfare 3.
Gramy na maksa.
Gramy na maksa, recenzja Modern Warfare 3. Czy to jest najgorsza odsłona całej serii? To pytanie będziemy sobie zadawać w tym materiale.
Tak, w tej recenzji, która potrwa... ta recenzja potrwa tyle, ile jakby... Nie, no źle powiedziałem.
10%
14
kampanii.
Recenzji takich by się zmieściło w kampanii Modern Warfare 3, ponieważ jej ukończenie mi zajęło 3 godziny 50 minut. Bo liczyłem, a nie wszyscy liczą w sumie, więc...
Ja nie liczyłem, ale faktycznie na pewno była krótsza niż ostatnia moja ogrywana gra, że są. Gra Indyk w Game Passie, bardzo przyjemna, która dostanie, gdybym recenzował teraz, zaraz by dostała na pewno większą ocenę niż Modern Warfare 3, to mogę zapewnić. Pojawiła się ta odsłona Call of Duty 10 listopada, 4 dni temu, na PC-cie PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series SX, więc praktycznie wszystkie platformy oprócz Switcha. I tak jak powiedziałem, to może być najgorsza część serii, aczkolwiek, tak jak Patryk lubi mówić, aczkolwiek współczuję twórcom, a szczególnie studiu Sledgehammer Games, które pracowało nad tą częścią, ponieważ dochodzą nas słuchy, że po pierwsze miał być to większy dodatek do Modern Warfare 2, a tak naprawdę w połowie produkcji studio dowiedziało się od Activision, że jednak to będzie pełnoprawna odsłona i mieli oni naprawdę praktycznie, pracowali nad grą półtorej roku i podobno nie spali po nocach, pracowali weekendy tylko, żeby dowieźć ten tytuł i faktycznie dowieźli, nie ma tutaj dużo w sensie błędów jakichś i tak dalej. Da się w to grać.
No nie, trudno, żeby błędy, jak robisz, wiesz, dodatek na tym samym.
Tryb wieloosobowy jest dobrym trybem wieloosobowym, który może przynieść dużo radości, ale zaraz wyjaśnimy, w czym jest tutaj problem, bo jakby to się pojawiło znikąd, to byłoby pierwsze Call of Duty, to byśmy pewnie byli zachwyceni, ale to jest już któraś 16, 17, 18 czy 20 odsłona, tak więc porównujemy to do tego, co było zresztą i te 10 lat temu, jak i ten rok temu, tak? W porównaniu do Modern Warfare 2.
No to zacznijmy od kampanii.
Tak, jest.
Jest na pewno gorsza niż kampania z oryginalnego Modern Warfare 2 i Modern Warfare 3, bo ona tu łączy wątki z tych dwóch oryginalnych kampanii. Najważniejsze momenty jakby z tamtych kampanii są tutaj gorzej zrealizowane, moim zdaniem, fabularne. Fabuła jest dosyć prosta, ogranicza się do tego, że no Makarów ucieka z więzienia.
Jest to no zły Rosjanin.
Tak, który... i musimy go powstrzymać i on tam ma różne plany ze swoją frakcją, organizacją złą, która magicznym sposobem takie akcje tam odwala w tej fabule, że jakieś pilne, strzeżone bazy w ogóle i z niczym sobie ta organizacja nie radziła, jak on siedział w tym więzieniu. Wyszedł i od razu na drugi dzień podbijają świat praktycznie, co jest trochę zabawne. Ale chodzi mi o to, że w tej kampanii właśnie, no bo to nawet nie ma co streszczać, nie? No, Makarow robi złe rzeczy i my musimy go powstrzymywać tam i różnym katastrofom przeciwdziałać.
To jest jakby remake, ale nie do końca, żeby tutaj była jasność.
Oni się luźno inspirują wydarzeniami z tych oryginalnych.
Historia jest inspirowana, pamiętamy mega ważną dla, nie wiem, dyskursu w grach wideo misję No Russian w tych starych Modern Warfare, która dużo felietonów, podcastów, recenzji, artykułów, felietonów, mnóstwo tego powstawało, dlatego że to zmieniło jakby dyskusję trochę o grach i choć było to Call of Duty, które jest po prostu grą, która wychodzi co roku, jest maszynką do produkowania pieniędzy, to jednak coś wniosła dobrego lub złego do świata gier. I tutaj jakby mając jakby takie podstawy, w sensie takiego czegoś, że zrobiliśmy coś tak wielkiego poniekąd, to można by było oczekiwać, to będzie też pewnie jakaś ważna część Call of Duty i zdecydowanie jest to najmniej ważna część Call of Duty. Świetnie wygląda, brawa dla polskiego oddziału Infinite Ward Kraków, które pracowało nad silnikiem, ciągle pracuje i go rozwija. To jest chyba najmocniejsza część tej gry, kampania, w sensie jak ona wygląda, mniej więcej działa. Dlatego, że...
Działa dobrze, działa bardzo dobrze. To jest plus.
Mi raz się skrzeczył się dźwięk, skrzeczył się przerywnik filmowy, nagle wszystko się zatrzymało. Ja słyszałem różne głosy, które później się nakładały. Musiałem przewinąć. Na szczęście ona się nie sfrizowała tak zwanie i mogłem dalej grać, ale niczego za bardzo nie straciłem, dlatego że te przerywniki filmowe po pierwsze są dosyć nierówne, bo czasem mamy piękne CGI, tak, wygenerowane komputerowo. Czasem one są na silniku gry, ale takie bardziej podrasowane, a czasem mając misję, to jest też główny problem tej kampanii, bo część z misji jest jak w klasycznym Call of Duty, czyli
tak pół
one są
pół jest
fabularyzowane, idziemy za kimś, tajemnica,
jest jakaś
akcja,
reżyseria tej misji, tempa i są jakieś tam czasem skrypcje jakieś odpali.
A czasem mamy mapę znaną z różnych trybów wieloosobowych, w którą wrzucili kilka celów, które powinniśmy zrealizować, rzucają nas tam, w sensie jest filmik mówiący, o tutaj będziecie, taka misja bardzo ważna i później jesteś tutaj i tak naprawdę masz mapę pełną przeciwników, którzy chodzą po linii strzeżonej swojej obszaru i musimy ich zlikwidować i dojść do tych punktów. Co jest bardzo irytujące, dlatego że gdy masz te misje fabularyzowane, to dochodzisz do jakiegoś miejsca, gdzie jest checkpoint, tak? I gra się zapisuje, a tutaj jest tak, że trafiasz do tej misji i jak sobie nie radzisz, nie wiem, dwa z trzech punktów odhaczyłeś, umrzesz, zaczynasz zupełnie od początku. I to tak mnie irytowało, bo ja trochę chciałem się bawić w tej kampanii, tym bardziej, że miałem właśnie te otwarte misje, więc no tutaj mam dużo gadżetów i tak dalej, to użyję tego, no ale to niestety oznaczało to, że często ginąłem i musiałem od początku to robić, ale to co chciałem powiedzieć od samego początku, to że właśnie tam jedna z tych misji na takiej ekskluzywnej wyspie księgowej Makarowa kończy się kastenką, która jest totalnie na silniku gry, bez żadnego upiększania, a księgowa wygląda tragicznie, w sensie nie to, że została źle zaprojektowana i jest tragicznie, jak osoba wygląda, ale po prostu graficznie, no tak, tak, tekstury, w ogóle model tej twarzy, jakbym się cofnął 10 lat.
To jest jeden z dowodów właśnie, że to było robione na szybko, tak samo jak te misje, które stanowią połowę kampanii tej bardzo krótkiej, bo to są misje, które są dosłownie, i masz skrzynię z lutem z Warzona i ten system pancerza z Warzona.
Właśnie to dla mnie było nowością.
Czy bardziej z DMZ może, no.
Bo ja pierwszy raz się spotkałem z tymi wkładanymi właśnie płytkami.
No to od 2019 w Warzone.
Ale w kampanii nikt tego nie wytłumaczył, nie? Ja po prostu biegam, o, jakiś gadżet, nie wiem co on mi daje, co się dzieje, nie?
No bo to było robione szybko, kolejny właśnie ten. Ale już skończmy o kampanii. Kampania moim zdaniem jest rozczarowująca, bardzo nieciekawa, tak nic jest. Ciekawego się nie dzieje. Tak jak powiedziałem, ważne momenty z oryginałów są zrobione bardzo tutaj słabo, niejako.
Zombie, dlatego że to jest druga część jakby tej gry, która jest źle raczej zaprojektowana.
Tak, i zombie to jest znowu mapa z Warzona i na niej są zombie. Przy czym to jest mapa, która wejdzie do Warzona 12 grudnia bodajże, czy 10 grudnia, Urzikstan się nazywa. I ja jestem podekscytowany tym, jak się będzie fajnie grało Warzona na tej mapce, bo to jest bardzo fajna mapa, w sensie tej z drugiego sezonu brakowało właśnie wysokich budynków, tym gęstych zabudowań, więc ona pod tym względem jest bardzo fajnie zrobiona. Ale to będzie fajne w Warzonie, bo ja po zombie oczekuję fajnego klimatu, postaci tych bohaterów, chociaż tego chyba ostatnio też nie było, ale właśnie no, tych takich bardziej, nawet które były, nie wiem, w Black Opsach tych starych, czy w Cold War nawet był lepszy tryb zombie, czy nawet, nie wiem, w tym oryginalnym, co było przed Modern Warfare 2019. Coś tam nieważne. Black Ops 4 też miało fajny tryb zombie. Natomiast tutaj właśnie to są po prostu zombiaki rzucone na mapę z Warzona i mamy tę mapę podzieloną na 3 strefy, że obręby to jest strefa pierwsza, potem trochę bliżej centrum to jest strefa druga i w samym środku jest strefa trzecia, gdzie są zombie na największym poziomie, na trzecim poziomie jakby trudności. No i latamy po tej mapie, zbieramy kontrakty. Kontrakt to jest taka mini misja, czyli okaże się na przykład iście tutaj i pilnujcie tego miejsca, jak coś będzie się wydobywać z ziemi, jakiś minerał i przyjdą zombie, musicie je pokonać. Albo misja typu idź pokonaj tego zombiaka w tym miejscu. Albo no takie proste jakby wyzwania to są w obrębie tego trybu zombie. I po drodze też zbieramy loot i celem jest po prostu to, żeby jak najdłużej przetrwać. No i w dowolnej chwili tak naprawdę, kiedy chcemy się ewakuować z tej mapy. I to jest jeden plus tego trybu, że możemy w ten sposób odblokować sobie wcześniej broń z multiplayera. Jakby nie musimy czekać na przykład do 20 któregoś levelu, żeby sobie ten karabin odblokować, tylko możemy go właśnie wyekstraktować z trybu zombie, jeżeli go znajdziemy oczywiście na tej mapie. I tym sposobem sobie tak skrócić jakby czas grindowania na jakąś broń, którą chcemy zdobyć do multiplayera.
Tak samo zresztą w kampanii dla pojedynczego gracza, w tych takich misjach bardziej otwartych, otwierając te skrzynki, my jakby zdobywamy te kolejne bronie, które są często ulepszone.
Tak, tak, tylko nie możesz ich z kampanii wziąć do multi, o to mi chodzi, nie? A tutaj odblokowujesz je jakby automatycznie też w multiplayerze. No i ten zombie jest jakby solo, nie ma co w ogóle grać. W tych starych trybach zombie w multiplayerze, znaczy w kodach można było grać solo, to nie było aż takie nierealistyczne. A tutaj jak jesteś sam, to już trudno przetrwać w tej drugiej strefie tak naprawdę. Więc to jest też dla mnie minus. No i ogólnie ten tryb zombie jest dla mnie bardzo nijaki. No, są niby te różne rodzaje zombiaków i potem jakiś boss niby jest nawet, ale to jest takie no zrzucone tak dosyć wydaje mi się na szybko i nie wciągnęło mnie zupełnie.
Niestety ten tryb to jest kolejny recykling. Kampania dla pojedynczego gracza, niektóre z misji to jest recykling, przypomnijmy, z darmowej wersji gry. I tutaj mamy recykling z darmowej wersji gry, bo ta mapa będzie zaraz w tej darmówce. Tak. No i teraz przechodzimy jakby do trzeciej najlepszej,
no jedynej fajnej
składowej Modern Warfare 3, to tryb wieloosobowy. Ale mamy mapy i nie ma żadnej mapy zaprojektowanej od początku do końca dla tej części. Każda z tych map to jest jakiś remaster lub remake ze starych Modern Warfare.
To są wszystkie mapy z Modern Warfare 2. Z Modern Warfare 2 oryginalnego, zbudowane od podstaw właśnie. No i jakby to są fajne mapy, nie? Więc nie będę narzekał
fajnie,
na nie.
No, ale...
A nowe mamy otrzymać za darmo jakby po premierze, więc też spoko. Tych map jest dużo, bo jest 16 chyba map już na premierę. I fajnie sobie biegać na tych mapkach, bo one były naprawdę fajne w Modern Warfare 2 oryginalnym. Oczywiście można to traktować jako minus, że nie ma zupełnie nowych map. No i raczej, to mi to aż tak nie przeszkadza, nie wiem.
Wiesz, jakby... To powinno działać odwrotnie. Mamy nowe mapy, ale po premierze dołączymy wam stare, tak? Stare no, mapy,
czy ja wiem,
które
co
znacie, no bo one są ważne dla osób, które grają w Call of Duty i osoby, które grają dłużej, no to oczywiście oni to docenią, one to docenią, tak? Jakby...
Fani Call of Duty właśnie, jak widziałem, się cieszyli tylko z tego powodu. To był jedyny plus tego multiplayera, że wow, mapy z Modern Warfare 2 powracają, ale pomijając to, dla mnie też jeden minus to jest to, że system unlocków taki trochę głupi, bo mamy tu dzienne wyzwania oczywiście i na przykład jest, żeby odblokować sobie ten killstreak, musisz zrobić 5 wyzwań dziennych. A na przykład wyzwania dzienne są związane z brońmi, których w ogóle nie lubisz używać, nie? No ale musisz je używać, jeżeli chcesz zaodblokować coś tam. To jest taki system trochę niezbyt idealny, tak. Ale sam gameplay To jest wszystko patch do Modern Warfare 2, jeżeli chodzi o zmiany w gameplayu, jest trochę bardziej arcade'owo niż Modern Warfare 2. Podoba mi się na przykład to, że jak przeskakujemy przez murek na przykład, to w Modern Warfare 2 musiała minąć tam 1,5 sekundy, zanim mogłeś przycelować, bo była animacja tego przełożenia. Tu to jest szybsze, jest bardziej responsywne dzięki temu i mi się bardziej podoba multiplayer. No ale tak jak mówię, te zmiany mogą być... Większe zmiany są aktualizacjami różnych gier, na przykład Apexa czy innych PUBG, niż właśnie to, co dostaliśmy tutaj w tej nowej grze. Więc to jest aktualizacja po prostu do trybu multiplayer z poprzedniej gry, z Modern Warfare 2. Tym bardziej, że przenosimy, jeżeli graliście w MW2, to poprzednie, to przenosicie swoją broń, swoje akcesoria do tych broni, wszystko przenosicie, możecie grać od początku, od czwartego poziomu, bo wtedy można swoje jakby loadouty robić z tymi broni przeniesionymi z MW2. Ale sam gameplay mi się jakby bardzo podoba, nie, to nie ukrywam. To jest bardzo fajny multik, bardzo satysfakcjonujące jest używanie każdego rodzaju broni tak naprawdę, więc... Więc spoko, spoko się bawię, ale no nie kupiłbym tej gry. Ja ją dostałem w prezencie od brata w ogóle, ale no to by było za mało, nie wydawać 340 zł, 350 zł, tylko po to, żeby się fajnie trochę wieczorami w multi pobawić.
Zgadzam się z tobą, fajnie się grało. Mnie także irytuje ten system zbrojowni od 25 poziomu, kiedy już musimy bawić się w te wyzwania dzienne, nawet do 8. I to jest takie trochę... zmuszanie graczy, żeby po prostu wykonywali to, a nie skupiali się na rozgrywce, bo włączą team deathmatch drużynowy i po prostu chcą w to zagrać, a nie po prostu udają, że jakby nie znają zasad tego trybu, a tylko grają w niego po to, żeby, bo tak łatwiej będzie na przykład zrealizować zadanie. Mhm. To moim zdaniem jest anty jakby e-sportowe, sportowe, w ogóle anty wieloosobowe, multiplayerowe.
I też, tak więc z tym mam problem. Dla mnie Battle Pass, mnie Battle Passy nie obchodzą za bardzo w grach, ale to jak tu wygląda ten Battle Pass, to jest dla mnie jakaś czarna magia. Ja w ogóle nie rozumiem, co się dzieje. Jest jakaś mapa podzielona, zamiast normalny Battle Pass, który jest paskiem i masz po kolei nagrody, to jest jakaś mapa, która ma kilkadziesiąt sektorów i każdy z tych sektorów ma osobny paseczek i widzisz tam nagrody, że jakaś jest za darmo, jakaś jest nie za darmo z płatnym Battle Passem, a jakaś jeszcze inna jest z jeszcze innym płatnym Battle Passem, jakimś Black Cell. To jest jakaś czarna magia dla mnie w ogóle, ten Battle Pass jest strasznie dziwny. I co jeszcze tam jest irytującego? Dla mnie na PC-cie jest irytujące to, jak ta gra się uruchamia, bo włączamy sobie coś, co się nazywa Call of Duty. I to jest Call of Duty HQ niby i włączamy to. I pierwsze włączenie tej gry było najlepsze, bo włączam grę już po pobraniu. Restart required. Dobra, włączam, restartuję. Włączam, dopiero z menu klikam, żeby przejść do MW3. Restart wymagany, dobra, wracamy. I już w MW3, dobra, wszedłem.
I wchodzisz w kampanię znowu to
ja
samo.
Ja akurat w multiplayer wchodzę, restart required znowu, dajcie spokój. To jest takie, nie rozumiem po co to w ogóle, nie można zrobić oddzielnej gry każdej, to musi być platforma, która łączy w sobie różne kolory, to jest bez sensu. Ale no i też inna kwestia, nie wiem czy za dużo, jak ktoś gra w multi, to jest kwestia gustu, mi nie przeszkadzają to, że tu są skiny, że ktoś biega jako Nicki Minaj, czy ktoś tam biega sobie jako, nie wiem, Homelander czy Lara Croft, bo dla mnie Call of Duty jest totalnie nierealistyczny, mi to nie przeszkadza, ale no, warto zaznaczyć, że to jest totalnie, już nie ma żadnego klimatu faktycznie konfliktu wojennego współczesnego, więc to może być wada dla niektórych. Ogólnie rzecz biorąc, dla mnie to Call of Duty to jest na wyrost 6 na 10 jako całość, no bo bardzo dobrze się bawi w multi, nie? Więc nie chcę tutaj zaniżać. Ale kampania jest bardzo słaba i zombie mnie w ogóle nie wciągnęły. Za multiplayer takie naciągane 6 na 10 ode mnie. Nie. Dla Modern Warfare 3.
Problem z tą grą jest taki, że to jest skok na kasę i tak naprawdę powinien być to duży dodatek do tego Modern Warfare 2. Co widać od samego początku, jak instalujecie na Xboxie tę grę, to macie najpierw w ogóle do wybrania Modern Warfare 2 i dopiero musicie przelecieć, przeskrolować na dół i Modern Warfare 3. Jak włączacie w ogóle samą grę, to też to wam wprost mówi, że tutaj jest oddzielny kafelek, dopiero tam wchodzicie do Modern Warfare 3. I dla mnie maksymalnie to jest gra 4 na 10, dlatego że gdyby nie było tego Modern Warfare 2, to może bym jakoś to zrozumiał, ale...
Też warto zaznaczyć, że jakby ty nie grasz aż tak w multi jak ja, tak. I dla ciebie ważniejsza jest kampania na przykład i zombie, nie? Więc
która jest to po prostu śmiesznie krótka, no. Gdzie recykling treści, remiks wszystkiego, co było, jest tutaj grany w 100%. I mnie to boli, jako fana właśnie tej bardziej fabularnej części Call of Duty, bo to idzie w bardzo złą stronę. Ja mam nadzieję, że to był wypadek przy pracy, prostu Activision jest
patrzę. Znaczy to był podobno wiesz, trailer rakowy, Call of Duty się przedłużyło, coś tam, dlatego w przyszłym roku wychodzi to naprawdę pełnoprawny tym razem Call of Duty z settingiem gdzieś tam chyba to ma być wojna w Zatoce Perskiej, więc takie lata 90. będą, więc no zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I Veselar nie ma jeszcze Kill House mapki, ale pewnie dodadzą kiedyś, no bo wiadomo, że muszą i będzie też shipment pewnie w przyszłości. Czyli wychodzi tam 5 na 10 tak dla Call of Duty Modern Warfare 3. Absolutnie sprawiedliwa cena, moim zdaniem nie warto kupować. Chyba, że hardkorowo chcecie grać w multiplayer, no to wiadomo, że i tak już pewnie kupiliście, więc nie wiem, czy tu polecać, czy nie. Natomiast ja bym nie kupował na premierę.
Dla kampanii dla zombie nie, jak lubicie multi, można się zastanowić.
Tym bardziej,
kiedyś.
Że no, całkiem prawdopodobne, że to za parę miesięcy będzie w Game Passie.
Tak jest.
Także tak.
Dziękujemy Cenedze za dostarczenie kopii do recenzji. A to był kolejny odcinek Gramy na Maxa, 829. Z wami byli
Mateusz Danowicz.
Patryk Ciesielka też. O, proszę, możesz powiedzieć teraz? O.
No, Patryk Ciesielka.
Tak jest.
Się zgadzam.
Mateusz Widut i Michał wraz z Bartkiem realizowali nas dzisiaj wideo. Słyszymy się za tydzień. Cześć!
Gramy na maksa. Byłem królem średniowiecznego państwa. Moi poddani oddawali mi cześć, a ja znudzony tym wszystkim zacząłem zbierać grzyby. I rosłem. Jako hydraulik radziłem sobie nieźle. Uratowałem nawet księżniczkę, a potem pokłóciłem się z bratem. Poszedł na wojnę, a ona nigdy się nie zmienia. Po pokonaniu Władcy Piekieł na chwilę zostałem menadżerem drużyny piłkarskiej. Ale to nie dla mnie. Postrzelałem do zombie, posadziłem pole pszenicy, jako koza wszedłem na dach stodoły, a na koniec... Kim byłem? Kim chciałem, bo jestem graczem i mogę być kim chcę. Najstarsza w Polsce audycja o grach. Gramy na maksa. W każdy wtorek o 20:00 w Radio Free. Słuchaj także na platformach podcastowych.